Dzień dobry, Jerzy Kłakowski. W podlaskich charakterach naszym gościem jest człowiek, instytucja, człowiek, legenda w Jagiellonii Białystok. Krótko mówiąc, kapitan drużyny Taras Romańczuk. Dzień dobry, Taras.
Witam, panie Ruku.
Wpadła mi taka idea, która pojawiła się, kiedy oglądałem fotografię z meczu, który decydował o Mistrzostwie Polski. 25 maja 24. Wielka sektorówka, trener Adrian Siemieniec wskazujący palcem na napis Believe. Wiara, wierzyć. Ja wiem, że ty jesteś człowiekiem głębokiej wiary i kiedy mówimy wiara, to pierwsze, co się kojarzy, to Bóg. Jak ważny dla ciebie jest właśnie ten aspekt wiary?
Od małego już chodziłem do cerkwi. I z rodzicami, i z babcią w bloku, gdzie mieszkałem na Ukrainie, gdzie teraz brat mój mieszka, no to tak wychodzisz, 50 metrów w lewo jest cerkiew, 50 metrów w prawo jest cerkiew. No to niedzielę to już było wiadomo, gdzie wszyscy będą ludzie chodzić. No tym bardziej, że samego rana dzwon tak głośno, że no nie dało się rady spać, a musiałeś wstawać i iść do cerkwi. Wiara moja, mi się wydaje, że poszła pewnie od moich rodziców i od babci. Wierzę w Boga, wiem, że zawsze mnie wspiera. Nie tylko w tych fajnych momentach, tylko też jak jest źle, nawet nie tylko za dobre, za piękne chwile, a za te źle chwile też dziękuję Bogu, bo wiem, że na wszystko jest Jego wola i tak jak On powie, tak będzie wszystko w moim życiu.
Każdy, kto obserwuje twoje mecze, widzisz na początek zawsze trzy razy się żegnasz.
Staram się, jak chodzić na boisko, zawsze tak robić. Staram się zawsze przed pierwszym gwizdkiem się pomodlić. Że nawet czasami się zdarza tak, że mecz się zaczyna, a ja się modlę się. Także szybko kończę modlitwę i skupiam się już na swoich zadaniach. Ciężko mi byłoby wybrać, żeby wejść w mecz bez modlitwy. Nawet jak wchodzę z ławki, to też przy linii zawsze się pomodlę i później wychodzę na mecz. Pewnie się czuję wtedy, wiem, że Bóg jest ze mną i że mnie wspiera i pomaga.
Kiedy 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, pytałeś wtedy Boga czemu, tak? Ja tylko dodam, że ja niedługo potem pojechałem na granicę do Chrebennego. Przez 3 dni byłem wolontariuszem Polskiej Akcji Humanitarnej i obserwowałem te masy, zwłaszcza młodych matek z dziećmi, które uciekały, wtedy głównie z Charkowa. Z Charkowa, który mówił po rosyjsku. Ci ludzie też mówili po rosyjsku i oni nie mogli tego zrozumieć, dlaczego ich bracia tak naprawdę, mówiący tym samym językiem, to samo wyznanie, atakują i bombardują ich domy.
Powiem szczerze, że cały czas tego nie rozumiem, bo nawet teraz jak tam czytam wiadomości, ja w Charkowie nigdy nie byłem, ale wy macie rację, że tam pewnie z 90% ludzi gada jak 95% po rosyjsku. I teraz, jak miasto było tyle atakowane, myślę, że z 80% nadal gadają ludzi pewnie po rosyjsku. I pytałem Boga, czemu tak się dzieje, że jeden naród prawosławny zaatakował drugi naród prawosławny? Zawsze mówią, że Słowianie, że tutaj wszyscy jakby ludzie połączeni. Zgadzam się, że są połączeni, bo są podobne tradycje. Czy Białorusiny, czy Polacy, czy Ukraińcy, czy Rosjanie, no to są Słowianie i pewnie tradycje bardzo są podobne. Dania są podobne i kultury, ale tego nie mogę sobie wytłumaczyć i pewnie jakby ktoś by przyjechał, by nie wiem, z państwa europejskiego czy ze Stanów, też by nie mogłem jemu wytłumaczyć, o co tu chodzi, bo byłem w Mariupolu, w Doniecku, ja byłem właśnie jak wtedy była katastrofa w Smoleńsku. To w Doniecku wszyscy rozmawiali po rosyjsku. Tu bardziej się obawiam, że jeżeli tam pogadasz po ukraińsku, to można byłoby
mieć
nieprzyjemności, jeżeli gadasz po rosyjsku,
stronę,
tak jak na przykład to interpretują media rosyjskie, że oni mówią, że tam
ktoś
gnębił ruski język, no ale tam nadal wszyscy gadają, nawet mimo tego, że wojna idzie pewnie 3 lata, to raczej i tak ludzie gadają po rosyjsku i no to się nie zmieni w jeden dzień pewnie, no bo to są, muszą minąć pokolenia, żeby dzieci, którzy pewnie to wszystko przeżyli właśnie, żeby oni przestawili się to już na inny język, wtedy już uczyli już swoich dzieci, już kultury i pewnie języku ukraińskiego.
Ty już wtedy miałeś polskie obywatelstwo, ale przecież korzenie nikt nie odetnie. Wybucha wojna pełnoskalowa na Ukrainie, a 3 dni później, 27 sprawdziłem to gracie meczu siebie z Wartą Poznań. Wychodzisz na boisko i jesteś w pełni skoncentrowany. Niesamowicie trzeba być silnym psychicznie, albo też sport wyzwala takie emocje, że pozwala zapomnieć o wszystkim innym.
No właśnie to mi bardzo pomagało. To, że mogłem pojechać na trening czy na mecz, to mogłem się oderwać, nie myśleć o tej wojnie i o co tam się dzieje, tylko że po prostu skupić się na tym, co lubię, wyjść na trening, grać z kolegami swojego zespołu, czy wyjść na mecz, grać o stawkę, gdzie zawsze jest presja i fajnie grać. Ja się pamiętam, wtedy był taki mega ciężki mecz z tą Wartą, bo Bogdan wtedy się dostał czerwoną kartkę na początku meczu i graliśmy w 10 przez cały mecz. Jeśli w 10 strzeliliśmy bramkę wyrównującą na 1-1, to takie mecze nam się zdarzały, że jest taki na styk, że mało nam szło i co tu ukrywać, słabo graliśmy wtedy. Byliśmy wybiegani, ale z tego jak nie tworzyliśmy sobie sytuacji. W kilka dni od żony rodzina przyjechała, mieszkaliśmy tam u siebie w większym gronie, ale piłka zawsze przychodzi na rachunek.
Kończąc ten wątek przykry wojny, wierzysz, skoro do tej wiary wracamy, że to się wkrótce skończy, że być może wybory w Stanach Zjednoczonych, to, że Donald Trump zapowiada, że on w 3 dni skończy wojnę, no jeszcze musi być zaprzysiężony. Wierzysz w to, że to się wydarzy szybko?
Chciałbym w to wierzyć, ale jestem realistą, widzę co się dzieje, że tam dwie strony nie chce po prostu się pogodzić i to będzie bardzo ciężkie zadanie. Raczej mi się daje, że w jeden dzień to się nagle usiądą i to się nie skończy. Jeżeli to już zaczął, to moje zdanie, negocjować, to mi się daje, że to będzie na przestrzeni jakiegoś czasu. Ograniczę jakąś bronią na pierwsze lania, a później na przestrzeni jakieś tam miesiące, dwa po prostu się rozdejdą, a nagle w jeden dzień, żeby odjechali wszyscy na swojej pozycji, raczej takiego się nie spodziewam. Chciałbym się mylić, ale po prostu jestem realistą.
A mówi to człowiek, który jest magistrem stosunków międzynarodowych, więc trzeba zważyć to, co ma w tej kwestii do powiedzenia. Wiadomo, urodziłeś się na Ukrainie, w Kowlu. Twoje początki kariery nie były takie znowu piękne. Kowel, Legionowo, miasta partnerskie, jakiś turniej z okazji Dnia Miasta.
Dnia Miasta byli, tak.
I przyjeżdżają ludzie z Legionowa i jest to wizyta, która zaważyła na całym twoim życiu sportowym. Wierzyłeś, że to jest początek wielkiej kariery wtedy?
Myślę, że nie, ale jak już dostałem szansę, poczułem się doceniony tutaj przez Marka Papszuna, nawet mimo tego, że to była trzecia liga. Na pierwszym miejscu mieliśmy naprawdę mocny zespół. Ja się cieszyłem z tego, że w końcu we mnie ktoś uwierzył, bo no, jeździłem tam w kilku klubów w Ukrainie, nikt nie dawał mi szansy. Nawet nie dawali szansy po prostu. No. A tu bardzo mi przyjemnie było, że mnie uwierzyli. Widziałem warunki, jakie miałem. Fajne boisko, fajne sztuczne przy oświetleniu, trenować, siłownia na górze, szatnie, fajne chłopacy. To nawet do teraz mamy grupę z Legionowie. Większość nie grają w piłkę z tymi, co tam na grupie.
Tylko teraz jest wieczny.
No w sumie tam ja, jeszcze chyba może ktoś. Fajne warunki do pracy. Ja byłem sam. Chodziłem sobie rano pobiegać. Jeśli jak wieczorem trening, to rano chodziłem sobie pobiegać, czy na siłownię. Nie chciałbym się siedzieć w domu, a pamiętam, raz było tak zimno, z minus 15 chyba tyle śniegu, a ja tam biegałem.
Podlaski no. Charakter. Jeszcze wtedy no. Nie wiedziałeś, że będziesz podlaskim no. Charakterem, tak. Ale już to jakoś się uzewnętrzniało. Znowu albo przypadek, który rządzi światem ponoć, albo coś, co jest zapisane w gwiazdach. Jagiellonia rozpoczyna poszukiwania następcy Daniego Quintany, który ma odejść. W Legionowi gra Hiszpan Antonio Calderon.
Tak, tak.
I Jagiellonia chce zawodnika ściągnąć, tak. Obserwuje go, ale jednocześnie trener Probierz i Cezary Kulesza, prezes były, zauważają w środku pola szczupłego, środkowego, defensywnego pomocnika Tarasa Romańczuka. Tak się zaczyna de facto twoja przygoda z Jagiellonią.
Tak, my ostatni mecz graliśmy z Motorem Lublin, się Damian Kądzior wtedy grał w Motorze. Oni też się obserwowali, bo Damian już później był na obozach i przez pół roku tu w Jagiellonii. Jakby został z Motoru, z wypożyczenia wrócił. No i tak wypada akurat, jak Antonio Calderon był tutaj na testach, to on już jak jego zabierali, bo powiedzieli, że nie podchodzi, to ja akurat przyjechałem. Także cieszę się, że wtedy przepracowałem dobrze obóz, że trener Probierz dał mi szansę, że mogłem trafić tutaj do ekstraklasy. No, zobaczyłem warunki w Pogorzałkach. Bardzo dobre dla mnie byli, naprawdę.
No, kiedy dzisiaj porównamy to z tym, co Jagiellonia ma, to postęp jest ogromny, ale wtedy rzeczywiście...
Jest ogromny, ale...
Klimat
był swój klimacik, tak, był swój klimat, naprawdę.
Te dane, które mam, pochodzą z portalu Transfermarkt, no i tam jest krótko. 2013 przenosiny z Kowla do Legionowa, 14 z Legionowa do Jagiellonii i tyle. Są też podane pewne kwoty. Nie wiem, czy to się zgadza, czy nie, ale 2000 euro podobno kosztowałeś Jagiellonię, kiedy przychodziłeś z Legionowa. W 2018 roku twoja wartość wzrosła do 1 250 000. Dziś jesteś wyceniany na 400 tysięcy. Czy te kwoty coś dla ciebie znaczą?
Pierwsza kwota. Wiem, że to było prawidłowo, bo Jagiellonia musiała zapłacić dla Legionowi przez to...
Odstępne.
Jakby wychowanek. Tak, bo tam tak, chyba tak. Do 23 roku życia chyba tak z tego co wiem, że jeżeli grasz w klubie, to pewnie musisz taki
jakieś tam
kwotę zapłacić. Tak. No i to chyba było tam koło 8 tysięcy złotych. A reszta kwot, no nie wiem.
Na przykład, czy
ja miałem oferty tutaj, szczególnie z Turcji. Najbardziej chyba Konia Sportu, bo po 2 latach w Białymstoku oni wtedy przyjeżdżali tutaj i że mieli nawet i gotówkę, bo mi pokazywali, no i chcieli mnie zabrać już od razu z sobą, ale wtedy trener Probierz mnie nie puścił, bo on wtedy powiedział, że Niech nie odejdzie. Jacek Góralski też chyba wtedy miał ofertę do Turcji też
to
chyba.
To był ten sezon, kiedy zdobyliście wicemistrzostwo?
Przed tym sezonem, przed tak, tym sezonem. Tak. Wtedy no jak tak. utrzymaliśmy się, no, tak, tak, doszedł Iwan Runie, zimą Arvidas chyba, Sherry, wzmocniliśmy się mocno, no i zaczęliśmy grać tutaj bramki Kosta, Fiedzia Czernych, później doszedł Sherry, Przemek Frankowski, co Sherry, no ja gdzieś tam z tego fragmentu, czy z Iwanem.
Myślałeś sobie, no dobrze, skoro jest wicemistrzostwo raz, drugi, to czemu nie mistrzostwo? Rozważałeś sobie to jakoś tak w tych później sezonach, chyba, zwłaszcza kiedy
no,
było dużo
raczej gorzej. Już nie do końca wierzyłem w to, że się będziemy walczyć. Myślałem, że może jakiś przyjdzie jeden sezon, gdzie może powalczymy jeszcze jakieś wyższe cele. Mistrzostwo myślę, że mi się wydawało, że będzie ciężko, ale już jak zaczęliśmy zeszły sezon, no to już na przygotowaniach wtedy zaczęliśmy w Bonifacio, byliśmy na zgrupowaniu. Trener Adrian zaczął wprowadzać nową taktykę, niskie szóstki. No i tak na treningach zaczęliśmy grać. Mówi, no nieźle gramy. W pierwszy sparing poszliśmy chyba z Motorem Lublin, mi się wydaje, że graliśmy pierwszy. No i mówię, nieźle gramy, naprawdę. Otwieramy od bramki, nie walimy piłki. Może rzeczywiście coś tam połączyliśmy.
Ale sezon się zaczął 0-3.
Z Rakowem, choć powiem szczerze, że przed Rakowem myślałem, że nie przegramy tam. Pierwsza bramka do przerwy. To nas trochę wybiło, choć to nie był spektakularny jakiś mecz tam w naszym wykonaniu. Gadałem też z trenerem wtedy po meczu. Trener taki siedział zalamany, bo mówię, no teraz na Rakowie trójkę. No ale trener tak robił też analizy i na przykład brałem na rozmowie i mówię, no zobacz, jak ty grałeś w poprzednim meczu. Nie chodzi o to graniem tylko twoje zaangażowanie, nie? Idziesz tu na mocno i zobacz na przykład tutaj powrót twój, nie wiem, graliśmy ze Śląskiem, co przegraliśmy 2-1. To już rzeczywiście, tam idziesz na 100%, zasuwasz do tyłu, nie dajesz, a tu idziesz na 50, na 60%. Uświadomiłem sobie, no rzeczywiście tak jest. No najważniejsze, co może być? Daj ile możesz. Zaczęliśmy to oświadamiać się w trakcie zeszłego sezonu, że rzeczywiście, że musimy podwajać trochę pozycji w obronie. Przede wszystkim jak najszybciej wrócić za linię o piłkę. No i wtedy przeciwnicy będą mieli z nami trudno i rzeczywiście tak było.
Dotknąłeś takiej ważnej kwestii mimochodem, delikatnie. Miałeś w Jagiellonii trenerów bez liku, różnych. Z sukcesami, bez sukcesów. Wiara, znowu wrócę do tego słowa, w to, że trener wie, czego chce i że potrafi wam to przekazać, to jest jak ważne we współpracy z trenerem.
Fajnie, że on cały czas z nami rozmawiał. Czasami trochę za dużo też rozmawia, ale czasami no wiem, że to są potrzebne, bo jesteśmy tam rady zespołu, no to musimy o niektórych kwestiach pogadać. Niektóre sytuacje to naprawdę, on nas słucha i robi to wszystko tak, jak my chcemy, nie tak jak on, czy jak trener chce, czy jak sztab, tylko jak są zawodnicy. No. Niektórzy sytuacje też wiemy, że my musimy pójść na rękę trenerowi, bo tyle dla nas poświęcił, no to też musimy poświęcić się dla niego. I tu nie ma żadnej dyskusji, jak ktoś tam chce coś wyskoczyć ponad normę, no to staramy się szybko go spuścić na ziemię, żeby tam gdzieś wysoko nie latał, bo zaraz zacznie ktoś jeden czy drugi, a później będzie z tego się robić problemy, także musimy się trzymać mocno w szatni, żeby nie pozwalać sobie na jakieś niepotrzebne emocje.
I rozumiem, że nie opowiesz nam, kogo na przykład ostatnio trzeba było tak gasić, żeby nie odfrunął za bardzo. Szatnia to szatnia?
Nie powiem, ale miałem zielone światło od trenera, bo trener mnie to prosił i musiałem po prostu ruszyć, ale to były bardzo dobre działania.
Czy to było tak ekspresyjne, spektakularne, jak rozmowa z Dominikiem Marczukiem po meczu z Pogonią Szczecin, czy jednak troszkę spokojniej?
Myślę, że było na podobny sezon. No, czasami no, muszę w taki sposób zareagować, jak pitan, no to muszę jeden na jeden pogadać, po prostu w innym pokoju sobie, ale przy niektórych zawodnikach też muszę pokazać się w szatni, żeby przy innych zawodnikach szatni też podyskutować i żeby inni to wiedzieli, żeby później po prostu w takich sytuacjach nie robili te same pomyłki.
Wrócę do trenerów, bo jak mówiłem dzisiaj, mówimy o Adrianie Siemieńcu i o jego sposobie pracy z wami, który doprowadził do największego sukcesu. Natomiast byli inni, ja nie pytam o nazwiska. Czy miałeś takie momenty, że przestałeś wierzyć w to, że któryś trener rzeczywiście potrafi was wyprowadzić z kryzysu albo nie doprowadzić was do sukcesu, bo coś co robi, no nijak się nie udaje.
To było nie jedna osoba, myślę, że kilka osób takich.
I było. Co wtedy robić?
Przede wszystkim to były ciężkie momenty. Najważniejsze trzeba było, żeby nie spać z ligi. Bardzo słabo graliśmy i nic tam nie wychodziło. Staraliśmy się jakby szatnią tam zadziałać, żeby się nie rozwalić przede wszystkim do środku, żeby najważniejsze roboty zrobić, utrzymać się, bo po prostu no, widzieliśmy, że z góry nam nie pomogą, ale sami musimy wziąć robotę w nasze ręce.
W 2018 roku przyjąłeś polskie obywatelstwo, zrzekłeś się ukraińskiego, otworzyła się droga do gry w reprezentacji. Pierwszy epizod to pamiętamy z Koreą Południową, nie za długi, za trenera Adama Nawałki, potem zniknąłeś i raptem po sezonie mistrzowskim wracasz do reprezentacji i to na najważniejszą tak naprawdę imprezę sezonu. Mistrzostw Europy. Michał Probierz, wziął cię na mecz barażowy w Cardiff, wszedłeś w drugiej połowie dogrywki, chyba tak?
Tak.
Zapewniliście dzięki temu sobie wyjazd na Euro, grałeś i zaskoczenie, wychodzisz na pierwszy mecz z Holandią i znowu kwestia tego, jak bardzo wierzysz w to, że ta ciężka praca, siła mentalna, też umiejętności boiskowe, jak mocno wierzyłeś w to, że możesz właśnie w turnieju rangi Mistrzostw Europy wyjść w pierwszym składzie na Holandię?
Najpierw na baraży, to mi się wydaje, że no nie spodziewałem się, że się dostanę powołania, bo już miałem 32 lata, myślałem, że już temat kadry będzie dla mnie zamknięty, ale gdzieś tam pogłoski zaczęły się dochodzić, bo nieźle graliśmy wtedy, mi się wydaje, że to po meczu Śląskim u siebie, gdzie tam pierwsze 30 minut to naprawdę była mocna jazda z naszej strony.
3-0, było 3-0
i to tak, że Śląsk po prostu nie przychodził pewnie na naszą połowę.
Mecz, który zdecydował tak naprawdę później o Mistrzostwie Polski.
Tak, zgadza się. No i później przyjechałem z grupowania po awansie. Ja mówię, no już jak byłem powołany, jak zagram teraz 2 miesiące tych, nieźle zagram, no to jest szansa, że będę dostanę powołania przed Euro pewnie na zgrupowanie. No rzeczywiście, że zagrałem tam kilka niezłych meczów, dostałem powołania, zrobiliśmy mistrzostwo. Pewnie też trochę zdecydowało mój wyjazd mecz ten z Ukrainą. Nie wiem, czy bramka, albo wtedy strzeliliśmy 2 bramki z tego fragmentu.
Tak, twoja pierwsza i jedyna jak do tej pory bramka
no,
w kadrze.
To mi się wydaje, że może też spodobało. No i w sumie nieźle graliśmy, szczególnie pierwszą połowę z Ukrainą, bo chodziły na maksy, 2 bramki z tego fragmentu, gdzie, no ile wiem, wcześniej za trenera Probierza, za jego kadencję, to chyba pierwsze bramki były z różnego szalone przez kadrę. Później jest pomarzenie, żeby zagrać na mistrzostwach Europy. No, to pewnie każdy dzieciak, który zaczyna grać piłkę, mistrzostwo świata, czy mistrzostwa Europy, czy Liga Mistrzów, to pewnie marzenia każdego, żeby zagrać.
Czyli wiara czyni cuda.
Powiem tak, najpierw nie wierzyłem, później jak dostałem tych minuty w Cardiff i zagrałem i wygraliśmy mistrzostwo, to już wierzyłem, że mogę pojechać i dostać minuty na Euro.
Wierzysz, że jeszcze zagrasz w kadrze?
Teraz tu chcę być zdrowy przede wszystkim. No, jestem po zabiegu, staram się dochodzić do pewnie zdrowia. To dla mnie najważniejsze teraz, żeby byłem zdrowy. Nie planuję sobie nic, a tylko chcę być zdrowy.
Brakowało ci jesienią przez kilka tygodni, no i niektórzy, w sumie ja też, zaczęli dopatrywać się w tym, że Jagiellonii idzie gorzej. To była seria remisów, przydarzyła się później ta porażka w Mladej Bolesławie w Lidze Konferencji i Jagiellonia nie była już tak mocna, tak skuteczna jak wcześniej. Ty patrząc z boku, miałeś takie myśli, gdybym był na boisku, tu czy tam
może
urwalibyśmy punkt?
Niektórych może mecz, może na Mladzie Bolesław, to mi się wydaje, bo to taki był mecz przepychanki, prowokowania. Mi się wydaje, że jakby byłem na boisku, to Digges by nie złapałby czerwonej kartki. Staram się go zawsze kontrolować, żeby on tam coś nie odwalił na tym boisku. No, ale no,
ciężki jest do
pilnowania. Ja to lubię na przykład takie mecze, takie ciężkie mecze, takie nie pucharowy, jak z Grudziącem był, czy w Chojnicach. I to na Mladzie był podobny mecz. To nie był mecz spektakularny, tylko to mecz był taki, że trzeba było walczyć za każdą piłkę, powalczyć z przeciwnikiem, trochę powyzywać się z nim. No to są normalne rzeczy na boisku, ale no bez nich nie da się. No nie można być grzecznymi chłopakami na boisku, czy chłopakami do bicia, bo wtedy dostaniesz trójkę i tyle. Czasami no to musisz być takim... W radiu nie powiem tego, ale prywatnie to powiedziałem.
Na jaką literę? Na S?
Na S, tak. Okay. Tak, no. Żeby po prostu w takich momentach trzeba brać to, co daje. No, jeżeli trzeba remis, no to trzeba po prostu remis i do końca zagrać 0-0 i tyle. Graliśmy z Piastem na przykład przed ostatnim meczem. Mm-hmm. Widzieliśmy, że remis tam da nam mistrzostwo. To widzieliśmy, gadaliśmy to przed meczem. I tam była... próba charakteru, no dzięki, tak, że Jesus strzeli w tą bramkę, no ale to nie jest tak, że też, że tylko ode mnie, czy od Jesusa zależy. Jasne, że mi się wydaje, że też, że jak jestem na boisku, to pewnie chłopakom trochę łatwiej się gra, bo pewnie się czują, na przykład z Michałem, Saćkiem, jesteśmy razem w pokoju, dobrze się czujemy. Lubię zawsze, jak z nim z małej gry wychodzić na swoim polowie. Wiem, że jak zagra mnie, to wyjdzie na wolną pozycję i mogę sobie spokojnie mu po prostu grać, bo skrzydłowy rozciągnie mi tam pole gry i wiem, że on z piłką jest szybki, że po prostu mu daj, rozpędzi się i go po prostu później nie złapiesz. No tak samo z stoperami, czy z Szypą, czy z Digim, czy z Duszanem. Wiem, że jak jestem przed nimi, no to przeciwko będzie trudniej, bo zablokujemy, gdzieś wybijemy tą piłkę. Jak jeden wyjdzie, będzie ograny, to nagle drugi doskoczy i tak jak był w meczu z Mjoldem. Ja ograny, wychodzi Duszan, robię robotę, czy Digi tak samo. Digi dużo się zmienił, naprawdę. ten człowiek, jaki przychodzi, teraz to są zupełnie inni ludzie, ale...
Mówimy o Adrianie Degezie,
tak,
szalonym.
Tak, 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 ale no, on jest jeszcze dziecko takie, no. On jest takie dziecko, ale my staramy się go pilnować i wiem, że też on dużo pracuje nad sobą i bardzo się zmienił. Rok temu przychodził tutaj, zupełnie inny Adrian był, ale teraz to już taki dorosłejszy i myślę, że się poprawię swoją odpowiedzialność i nie będą mu zdarzyć się takie emocje na boisku.
To skoro o tej wierze zaczęliśmy, to jej wiarą skończmy, bo w sumie przed wami kolejne bardzo ważne miesiące, intensywne miesiące, bo to jest i walka, no w sumie znowu Mistrzostwo Polski. Tutaj nie ma co kryć. Jesteście na trzecim miejscu, 3 punkty straty do lidera. Walka w Pucharze Polski. Ktoś powie, Jagiellonia nie miała szczęścia w losowaniu, a ja mówię, Legia nie miała szczęścia w losowaniu, bo na własnym stadionie może odpaść. No i też jest Liga Konferencji tutaj, Baczka Topola, gdzie też jest i splendor, ale też są i pieniądze. Jak mocna jest twoja wiara w to, że jakiś sukces się uda osiągnąć, albo bardzo duży sukces się uda osiągnąć?
To zacznie tak. Jeżeli będzie wszyscy zdrowie, nikt nam nie wypadnie, to jesteśmy spokojnie walczyć o wszystko. Puchar Polski. Wolę jechać na Legię, jeżeli na Pogoń.
No tak.
Bo jest po pierwsze bliżej, będzie mecz atrakcyjny, przyjdzie pewnie stadion, przyjdzie dużo naszych kibiców.
I doświadczenia też są takie, że z Legią w lutym gra się wam dobrze.
No, kiedyś nam się zdarzało takim, mi się wydaje, że tam chyba najlepszy
tak,
mecz
tak.
Zagraliśmy
2-0
tutaj.
2-0
przy minus 15. Tak, tak, tak. Było wtedy bardzo zimno. W pucharach niewygodny przeciwnik. Wiem, jak z Serbami się gra na obozach. Iskrzy się, także no to spodziewam się takiego samego meczu, że tam będzie taki mecz jak coś takiego jak Mladá Boleslav, szczególnie tam na wyjeździe, że tam będzie trzeba trochę powalczyć, a później już grać piłkę.
Być tym takim na S troszkę.
Tak, tak, a później potem... już trzeba będzie grać piłkę, no bo pokażesz swoją słabość przeciwniku, to oni to wykorzystują, 100%. Liga jest piękna w tym, że jest dużo kolejek, nawet jeżeli tak jak rok temu na początku lutego nam trochę nie wychodziło, ale później nadrobiliśmy wszystko. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko okej. Wierzę w to, ale przede wszystkim wierzę w to, że każdy u nas będzie zdrowy, będziemy mieć konkurencję na każdej pozycji i jestem spokojny o to, że będziemy w lidze wysoko.
I to powiedział kapitan Jagiellonii Białystok, Taras Romańczuk, który był gościem audycji Podlaskie Charaktery w Polskim Radiu Białystok. Dziękuję, Taras.
Dziękuję.
Jerzy Kułakowski, dziękuję bardzo.